Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam, a także słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat jest bardzo ciekawy i chcemy go polecić waszej uwadze. Mianowicie ludobójstwo w Piaśnicy na początku II wojny światowej. Oczywiście przypomnimy sobie, gdzie leży owa okolica, co to za wydarzenia nas poruszają do dziś i pamięć ludzka w okolicy Wejherowa, Gdańska, Gdyni nosi. Wiemy dużo o ludobójstwie przecież w Katyniu, o Staszkowie. Wiemy o Wołyniu, nawet Obława Białostocka już jest prezentowana także w telewizji Trwam i Radiu Maryja. Wielokrotnie były na ten temat rozmowy, a dziś Piaśnica. Bardzo serdecznie witam gości, którzy nam przybliżą ten temat i poprowadzą nas właśnie w tym kierunku. Ludobójstwo w Piaśnicy na początku II wojny światowej. Jest z nami doktor habilitowany, pan Piotr Semkow, profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Bardzo serdecznie witamy.
Witam.
I także pan Marcin Drewa, członek Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka, przewodniczący kapituły motocyklowego rajdu praśnickiego. Tak, i także przewodniczący Rady Naukowej. Bardzo serdecznie, panie Marcinie, witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Będziemy musieli rozpocząć od historii II wojny światowej, a nawet rok wcześniej, bo wszystko to, co wywołało taki dramat na Pomorzu i czego rezultatem jest właśnie Piaśnica, ludobójstwo, które pochłonęło, różnie liczymy, od 10 do nawet 20 paru tysięcy ofiar, to rozpoczęło się nieco wcześniej. To były lata już 1938. I bardzo proszę pana doktora habilitowanego Piotra Semkowa, by nam ten element w historii troszkę przybliżył. Tuż przed II wojną światową, co działo się na Pomorzu?
Ojcze redaktorze, musimy tutaj sięgnąć do wydarzeń z końca 1938 roku, czyli po konferencji monachijskiej, na której dokonano de facto odłączenia od Czechosłowacji całego okręgu sudeckiego. Krótko po tej konferencji minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop wysuwa tak zwane pokojowe propozycje Hitlera wobec Polski. Te pokojowe propozycje Hitlera brzmią następująco. Wyrażenie zgody na eksterytorialną autostradę, która miała de facto odcinać polskie Pomorze od reszty kraju oraz włączenie Polski do paktu antykominternowskiego, czyli również de facto oznaczałoby to, że Polska ma stać się sojusznikiem III Rzeszy. Te propozycje, bo tak je nazywam cały czas, zostały powtórzone już w roku 1939, wczesną wiosną 1939 roku, kiedy to zaczynają się przekształcać już nie w propozycje, a raczej w żądania. Skutkiem tychże żądań jest wypowiedzenie przez III Rzeszę paktu o nieagresji, paktu o niestosowaniu przemocy pomiędzy Polską a III Rzeszą. To mamy 26 kwietnia 1939 roku, gdzie Hitler uzasadnia polskie zabiegi dyplomatyczne związane z naszymi sojusznikami, czyli Francją, Wielką Brytanią, za złamanie tegoż paktu z roku 1934. Takie było uzasadnienie Hitlera. De facto oznaczało to, że Hitler szykuje się do wojny. Minister spraw zagranicznych Józef Beck we wspaniałym przemówieniu z 5 maja 1939 roku odrzuca te propozycje, żądania, już jak zwał je, tak zwał, mówiąc, że są rzeczy ważniejsze niż pokój za wszelką cenę, a taką rzeczą jest honor. To oznaczało również, że Polska jest zdecydowana na konflikt militarny przeciwko Niemcom. Sytuacja na Pomorzu była wypadkową zaborów, osiedlenia, kolonizacji niemieckiej tutaj, która miała miejsce podczas pierwszego, drugiego i trzeciego zaboru. Potem mamy rok 1919, traktat wersalski, kiedy to na Pomorzu mamy spore nasycenie mniejszością niemiecką. I po roku 1933 ta mniejszość niemiecka, nie ruszamy, zaznaczam tutaj Wolnego Miasta Gdańska, bo to jest element odrębny, który wart jest kolejnego takiego potraktowania. Ta mniejszość niemiecka jest wprzężona w rydwan niemieckiej polityki narodowościowej, w zasadzie już narodowo-socjalistycznej, nazistowskiej. I wreszcie mamy lato 1939 roku, kiedy to zapada decyzja o wojnie z Polską. Natomiast władze Rzeszy przygotowują specjalne grupy, Einsatzgruppen, które mają działać na terenie zajmowanej Polski. Zresztą Hitler oświadcza, że jego zadaniem, a w zasadzie zadaniem Niemiec, wojsk niemieckich, nie jest w przyszłym konflikcie z Polską osiągnięcie jakiejś linii granicznej, jakiegoś punktu. Celem bezwzględnym jest eliminacja. I Einsatzgruppen szykują się do tejże eliminacji. Dla Pomorza szczególnie taką negatywnie zasłużoną jest Einsatzkommando 16.
To była grupa, która jakby spontanicznie się organizowała, tak mam to rozumieć, w wielkich miastach, powiatach, gminach, wioskach. Tych ludzi tam nagle znalazło się bardzo dużo.
Mamy tutaj dwie takie możliwości. Einsatzgruppen to były oddziały, które podążały bezpośrednio przy armii niemieckiej. Natomiast tutaj ojciec redaktor wywołał Selbstschutz, czyli tak zwaną samoobronę. To byli ci miejscowi, wprzężeni właśnie w politykę narodowo-socjalistyczną, znający kontakty, ludność, znający język. Informacje uzyskiwane właśnie przez tych ludzi służyły do stworzenia tak zwanej specjalnej księgi gończej, specjalnej księgi poszukiwawczej. Była to księga, w której znajdowały się nazwiska osób przewidzianych właśnie do fizycznej eksterminacji.
No zanim dojdziemy do tego, bo to jest ogromnie ważny wątek, chciałbym zapytać, czy poprosić o wyjaśnienie miejsca, właśnie Piaśnica, gdzie to jest, gdzie, o jakim terenie mówimy i dlaczego.
Piaśnica to miejsce dla mieszkańców Wejherowa, mieszkańców Pomorza i Kaszub bardzo szczególne.
Czyli
Piaśnica znajduje się około 10 kilometrów od Wejherowa. To tam ponieśli śmierć polscy patrioci, polscy bohaterzy. Po zakończeniu działań wojennych, a właściwie jeszcze w trakcie, to jest październik 1939 rok do kwietnia 1940 roku, jednostki niemieckie, jak profesor mówi, z Elbschutzu, SS, dokonały tam rozstrzeliwań. Około, szacuje się, że tam poniosło śmierć około 10-12 tysięcy istnień.
Skąd zostali ci Polacy przywożeni tam?
No to są nie tylko też Polacy, bo wiemy, że też do Piaśnicy przywożono transportami psychicznie chorych z Rzeszy Niemieckiej, ale to też Polacy z Gdańska, z Kaszub i okolic.
Ta grupa ludzi. Powiemy jeszcze o tych warstwach społecznych, które tam poniosły śmierć za chwilę. Ale w takim razie wiemy, gdzie leży Piaśnica, co się tam wydarzyło. Uzasadniamy, czyli nasz program dzisiejszy, rozmowy niedokończone. Koniecznie jest mówić o tym miejscu, ponieważ jest mało znane.
W głębi kraju, w głębi Polski, oczywiście my patrzymy przez pryzmat generalnego gubernatorstwa, przez pryzmat egzekucji w Wawrze, to jest grudzień 1939 roku. Patrzymy przez Sonderaktion Krakau, czyli listopad, lub też jeszcze przez Palmiry. Ale to jest rok 1940.
Tak.
To jest dosyć późno w stosunku do tego, co miało miejsce. Tak jest. w stosunku do tego, co już się wydarzyło na Pomorzu i de facto zostało zakończone na Pomorzu. Ta fizyczna eksterminacja warstwy inteligenckiej, duchowieństwa, urzędników, żołnierzy rezerwy, prawników, nauczycieli.
Administracji.
Dokładnie. To była grupa uznawana za element buntowniczy pod kątem ewentualnego dalszego niebezpieczeństwa pacyfikacji terenu przez policję, przez władze bezpieczeństwa Rzeszy. Oprócz Piaśnicy mamy drugie takie miejsce, którym jest Las Szpęgawski, położony niedaleko Tczewa. I trzeba pamiętać o tym, że te wielkości, o których tutaj wspomniano, 10, 20, może i nawet więcej tysięcy, to tak naprawdę my do końca nie odkryliśmy wszystkich grobów. Tam, w tych dwóch punktach, egzekucje masowe, groby masowe.
Chciałbym zapytać o przygotowanie, bo już troszeczkę tam pan profesor zasugerował, ale przygotowanie administracji niemieckiej do tego, że ta eksterminacja mogła się rozpocząć z dniem 1 września 1939 roku. Taki obraz podam. Mianowicie jesteśmy w Toruniu i nasz klasztor został inwigilowany już chyba rok wcześniej. Niemcy, kiedy tu przyszli, na samym początku września, znali rozkład klasztoru, wszystkich budynków, pokoi, wszystkiego, co tutaj mogło służyć później wojsku niemieckiemu czy administracji niemieckiej. Do tego stopnia, że 20 bodajże już września do każdego pokoju z terenu Rzeszy przywieziono biurka, szafy i po dwa krzesła. Wiedziano, ile nie było ani nadwyżki, ani braku. Wszystko było rozpracowane dużo wcześniej, rok wcześniej. Tak działała jakaś służba niemiecka tu na tych terenach.
To była akcja przygotowywana, przepraszam, że tak wszedłem w słowo, przygotowywana metodycznie i w sposób przemyślany. Bo koloniści niemieccy, którzy utożsamiali się z niemieckością, tutaj z żywiołem niemieckim, a może jeszcze inaczej, narodowo-socjalistycznym, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego tego piekielnego kotła, służyli jako bardzo dobre osobowe źródło informacji. Tym ludziom z warstwy polskiej, tej inteligenckiej, przewidzianej właśnie do fizycznej eliminacji, zakładano specjalne kwestionariusze. Tam były dane personalne, dane osobowe, dane na temat rodziny, informacje dotyczące przemówień, czy był to aktywny członek na przykład Polskiego Związku Zachodniego, czy może przybył z innego terenu i funkcjonował kiedyś w polskiej organizacji wojskowej, odznaczenia. Czasem te kwestionariusze kończyły się krótkim takim dopiskiem. Fanatyczny Polak albo wielki podżegacz. I te właśnie kartoteki służyły do sporządzenia tej właśnie niewielkiej, jeżeli chodzi o rozmiary, specjalnej księgi gończeń, bo był to naprawdę niewielkich rozmiarów pakiecik wręcz nawet zadrukowany, który mieścił się w kieszeni munduru. Poręczny, przydatny.
Więc następowała jakby penetracja obiektów, ludności, warstw społecznych, wszystkich, którzy byli związani z Polską. Tak było tutaj i tak było wszędzie, bo jedyna ta sama metoda była stosowana przez Niemców, którzy tutaj przybyli.
Trzeba podkreślić, że Niemcy doskonale wiedzieli, po kogo przychodzą. Właśnie to, jak znowuż profesor powiedział, że te dopiski oznaczały niebezpieczny, fanatyczny. Oni doskonale po zajęciu tutaj ziem polskich wiedzieli, po jakie osoby przychodzą i to nie były rozstrzeliwania, egzekucje przypadkowe.
Nic z przypadku tutaj. Warstwy społeczne, już żeśmy tu właściwie powiedzieli, ludność ta, która była związana z wojskiem, wykształceni, te warstwy społeczne, księża, siostry zakonne, wszystko szło. Ale o jedną grupę jeszcze się zapytam. Mianowicie tam zostały rozstrzelane także całe rodziny.
Całe rodziny na pewno. Ale warto przypomnieć tutaj jeszcze jedną grupę. Ich określano mianem niewartych życia. Były to osoby, pacjenci szpitali dla nerwowo-psychicznie chorych. Ich określano mianem niewartych życia dlatego, ponieważ państwo, czyli w tym przypadku w domyśle Rzesza, musiałaby ponieść koszty utrzymania tych ludzi. Koszt leczenia, pranie, żywność. Ich również zabijano w tych egzekucjach. Bardzo często zachowały się informacje o tym, że ci ludzie zdawali sobie sprawę, pomimo całej choroby, całego schorzenia, zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje. Wpadły mi w ręce kiedyś zapiski, to był protokół przesłuchania jednego z biorących udział w tych egzekucjach, SS-mana, który tak napisał po latach, w latach 60. W zasadzie nie tyle napisał on, ile protokolant, bo on podawał tę informację do protokołu, kiedy postawiono mu zarzuty. Że rozkaz był straszny, ale sumienie SS-mana nie pozwalało mi go nie wypełnić. Dlatego starałem się zapewnić najbardziej humanitarną śmierć, jaką mogłem. Czyli w tym przypadku strzał w tył głowy.
Metody zabijania, jakie stosowali właśnie Niemcy wobec tej ludności?
No to przerażające. To są zeznania. Jest na przykład, jeżeli chodzi o Las Piaśnicki, zeznania naocznego świadka pani Elżbiety Elwart, która opowiada, że widziała na drzewie wiszącego księdza Witkowskiego z Mechowej, który miał ręce zawiązane z tyłu, wisiał w sutannie, w stule, na drzewie zakrwawionych. Widziała później SS-manów, którzy rozdzierali dziecko i uderzali główką o pnia pień drzewa. My musimy o tym wiedzieć, że Niemcy bardzo często nie wykorzystywali do zabijania dzieci właśnie kuli. Jest to dzisiaj przerażające, natomiast tak było. To był strzał w tył głowy z karabinu maszynowego lub też dobijani z broni palnej.
Z broni ręcznej tutaj, tak. W tym przypadku. Jeden pojedynczy strzał, tylko trzeba pamiętać jeszcze o jednym. Nawet śmierć miała być wysokowydajna w tym systemie. Dlatego też kula miała również swoją wartość. Wszystko zostało obliczone, podliczone. Seria z karabinu maszynowego? Tak, oczywiście. Jeden stojący obok drugiego, który wpadnie, można było ich dobić, a można było tych ruszających się jeszcze po prostu zasypać.
Ale my mówimy już o tym strasznym, nieludzkim finale. Ale wcześniej byli ci ludzie aresztowani, przetrzymywani w więzieniach. Tam już torturowani, tam już po prostu przygotowywani na ostateczność, na swoją śmierć. Tam wielką pogardą ich traktowano, tak to rozumiem.
Posłużę się tutaj dwoma przykładami z terenu Wolnego Miasta Gdańska, gdzie tak zwana polska mniejszość narodowa, czyli Polonia Wolnego Miasta Gdańska, przeżyła swoją gehennę już w dniu 1 września, a w zasadzie można powiedzieć, że w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku. Ten pierwszy przykład to jest Szymankowo. Maleńka stacja kolejowa na pograniczu Polski i Wolnego Miasta Gdańska, gdzie pracowali polscy kolejarze, polscy celnicy, gdzie przed godziną 4:30 wpada grupa bojówkarzy ze Sturmabteilungen, którzy strzelają do wszystkich, których tam znaleźli. Zabito tam wtedy 21 osób, w tym kobietę Elżbietę Lesnau, która była w 7 miesiącu ciąży. O dziwo ocalał jej mąż, Alfons Lesnau, który otrzymał kilka strzałów, postrzałów. Leżał na podłodze zakrwawiony, udając nieżywego. Po kilku godzinach weszli żołnierze niemieccy, Wehrmacht, regularna armia. Oni udzielili mu pomocy. On dzięki nim przeżył. A druga sytuacja, którą chciałbym przywołać, to Wiktoria Schule. Szkoła Wiktorii w Gdańsku, zamieniona na katownię, w zasadzie pierwsze takie miejsce przesłuchania. Jeden z członków Polonii Gdańskiej, Roman Ogryczak, na skutek takiego przesłuchania stracił oko, wybito mu oko. a później następnego dnia pierwsza grupa już 2 września 1939 roku została transportowana do nazywanego jeszcze wtedy obozem dla cywilnych jeńców wojennych, czyli do Stutthofu, działającego w sumie na dzisiejszych ziemiach polskich najdłużej działającego obozu koncentracyjnego, bo aż do maja 1945 roku.
Więc te wszystkie losy, te nasze uogólnienia, tutaj kłania się Zbigniew Herbert, pan Gogi, co myśli pan Kogito o potrzebie ścisłości. Chcielibyśmy ocalić indywidualnie, bo losy, życiorys konkretny, urodzony, z rodziny, chodził do szkoły, patriotycznie wychowany, oddany ojczyźnie, oddany służbie, którą się podjął, tak i wreszcie aresztowany, maltretowany i zabijany. Takie losy w jakiś sposób identyfikują ogrom cierpienia, który ci ludzie tam doznali wtedy, przed śmiercią i w chwili samej śmierci. I tutaj taką dla mnie, przygotowując się do tego programu, taką postacią jest błogosławiona siostra Lica Kotowska, która właśnie zginęła w Piaśnicy. Była to siostra zakonna zmartwychwstanka, o dziwo nie z terenów Gdańska, ani Gdyni, ani Wejherowa, tylko urodziła się w Warszawie, skończyła tam liceum, zapisała się na studia lekarskie na Uniwersytet już Warszawski. W 1920 roku zmobilizowała swój rok, żeby udać się do służby medycznej na pola walki podwarszawskie. Tak, później kończyła studia chemiczne i w ogóle oryginalna młoda dziewczyna, pełna siły i entuzjazmu, i wstąpiła do sióstr zmartwychwstanek, które przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiamy. I pracowała i w Warszawie, i oczywiście w Kętach złożyła śluby swoje zakonne, i wtedy do upadającej szkoły Wejherowie przełożeni ją wysłali, widząc jej dynamikę życia i chęć wielkiej pracy. Tak, to było w 1938 roku i ona także została zamordowana w tym czasie, mając 39 lat. Zostawiała po sobie niezwykłe świadectwo, a argumentacją, gdzie próbowano ją bronić do jakiegoś, ja nie wiem, pojedynczego tam oprawcy niemieckiego, argumentacją jego, żeby ona dołączyła do grupy, która będzie za chwilę zamordowana, było to, że jest tylko Polką. Jest Polką i to jest wystarczające oskarżenie, żeby poniosła śmierć, beatyfikowana przez Jana Pawła II w Warszawie w liczbie tych 108 naszych męczenników. Wielka postać siostry Alicji Kotowskiej.
Zamordowana 11 listopada 1939 roku.
Może więc to właśnie też, o tej dacie to i też o ta tej data, właśnie coś
to jest
powiemy.
Ta data szczególna. Data szczególna, jeżeli właśnie chodzi o zbrodnię piaśnicką, bo wtedy najwięcej osób zamordowano. Niemcy chcieli jeszcze bardziej upokorzyć, jeszcze bardziej pokazać, że tutaj żadnej niepodległości nie będzie. I w tym czasie właśnie zamordowali wiele osób. Szacujemy od 300 do 400 osób, a w tym właśnie błogosławioną Alicję Kotowską, siostrę przełożoną zmartwychwstankę z Wejherowa. Jest taka historia, że kiedy siostra już była w więzieniu wejherowskim, bo te wejherowskie więzienie było ostatnim takim etapem przed wywózką, transportem do lasu, widziała błąkające się dzieci i przytuliła je do siebie i tak razem weszli do budy, do tej ciężarówki, która zawiozła ich na miejsce straceń. Ona też mówiła, że wszystko oddaje Panu Bogu i być jak kropla wody w oceanie. Nieważne, gdzie moje ciało będzie się znajdować, ja razem połączę się z Chrystusem. I tak też się stało. My do końca nie wiemy, gdzie ciało spoczywa, w jakim grobie. Natomiast podczas ekshumacji odnaleziono różaniec, zmartwychwstanek i tak. Siostra błogosławiona Alicja Kotowska ma taki grób też w Lesie Piaśnickim. Beatyfikowana przez różańcem. Tak, i tam też przychodzą wierni, modlą się właśnie przy jej grobie, upraszają łask. Beatyfikowana w czerwcu 1999 roku przez świętego Jana Pawła II.
Pytanie jeszcze moje jest takie, czy więcej takich życiorysów różnych ludzi, nie tylko tutaj akurat siostry zakonnej, bo zachowała się pamięć, ale innych ludzi takich życiorysów ocalało.
No wiemy o...
Bo chodzi o te indywidualne losy, że ci bohaterzy...
Wiemy też o gdańskich błogosławionych. Rok 2019 jest właśnie archidiecezjalnym rokiem jubileuszowym gdańskich męczenników. Jest błogosławiony ksiądz komandor podporucznik Władysław Miegoń, jest błogosławiony ksiądz Bronisław Komorowski, ksiądz błogosławiony Franciszek Rogaczewski, Marian Górecki błogosławiony ksiądz, a więc to są ci księża i ci duchowni reprezentanci, którzy oddali życie tylko dlatego, że byli Polakami, ale też katolikami, bo niemiecki oprawca utożsamiał wiarę katolicką właśnie z takim zagrożeniem. Ich wiedział, że trzeba ich wykończyć i ich się nie da zniemczyć, a więc reprezentantów właśnie przedstawicieli duchowieństwa. A więc tutaj szukamy tych właśnie drogowskazów i tych przykładów oddania życia za Chrystusa i za ojczyznę.
Teraz indywidualne losy, bo nie dotknęliśmy jeszcze oprawców Niemców, którzy to dokonali. Tego dokonali, tej ogromnej zbrodni. Więc indywidualne losy później, po wojnie, bo krzywda im się nie stała do 1945 roku zapewne. Ci, którzy to dokonali, co to byli za ludzie?
Przede wszystkim bardzo łatwo jest ustalić szczebel decyzyjny, kierowniczy. Wiadomo, że całe Pomorze podlegało tutaj Gauleiterowi Albertowi Forsterowi.
No i ten zginął.
No tutaj mamy też nie do końca takie sprecyzowane informacje. Owszem, on stanął przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, wymierzono mu karę śmierci i do końca dokładnie nie wiadomo, kiedy ten wyrok wykonano.
Mógł znaleźć się gdzieś w Urugwaju, Chile, czy
nie sądzę, żeby... Nie. Uważam, że tutaj był zbyt dobrze pilnowany. Natomiast czy to był rok 51, 52, trudno w tej chwili powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o osoby z tego niższego szczebla, trwała wojna. Część z nich zginęła i podczas kampanii francuskiej na Półwyspie Bałkańskim, a część po prostu tę wojnę przeżyła, trafiając później w Niemczech Zachodnich do aparatu urzędniczego. Były przesłuchania.
Byli dobrze przygotowani.
Oni byli dobrze przygotowani, bo sporo osób miało przecież i wykształcenie prawnicze tutaj. Były to osoby, które trafiły do aparatu urzędniczego w Niemczech Zachodnich. Były również osoby, które spokojnie dożyły swoich dni w charakterze burmistrzów, w charakterze...
Jeden nawet został burmistrzem Hanoweru po wojnie, więc to...
Także
widzimy,
przed tym ludzkim wymiarem sprawiedliwości, który, jeżeli oczywiście mielibyśmy tutaj możliwość jakiejkolwiek gradacji, co zrobiłeś, to za to zostaniesz ukarany, no tak się nie stało.
Więc tak historia notuje przecież ich nazwiska, imiona dokładnie są znane, ich personalia. No i ta historia, o której pan profesor tutaj łaskawie zdążył powiedzieć. Teraz powiedzmy, co działo się po 1945 roku z Piaśnicą?
Jeszcze przed zakończeniem działań wojennych to wiemy o zacieraniu śladów przez Niemców. Kiedy ten front się zbliżał, to to Niemcy już wiedzieli, że przegrywają, a więc skrzętnie te ślady tej zbrodni zacierali. Te ciała były odkopywane, a później palone, czy też były takie specjalnie maszyny do niszczenia, do mielenia.
Do mielenia kości. Odkopywano i palono.
Tak, 44. Wtedy też wykorzystywano sztutowiaków polskich właśnie, Polaków, więźniów obozu koncentracyjnego. Ich później też zamordowano. Następuje koniec wojny 45. To nie znaczy, że o Piaśnicy zapomniano. Wręcz przeciwnie, Polacy wiedzieli, co tam się działo. 1946 rok, już we wrześniu, pierwsze uroczystości patriotyczno-religijne tam w Lesie Piaśnickim. To wszystko żyło. Ekshumacje od 7 do 22 października 1946 roku, a więc tam już wtedy działały komisje ekshumacyjno-sądowe. I wtedy doszukiwano się właśnie tych ciał i odkopywano te groby. Więc to jest ten początek. Następuje takie bardzo mocne chęć upamiętniania, więc te rodziny tych osób, które tam zginęły, powstają stowarzyszenia i komitety piaśnickie. 89. Komitet Piaśnicki, Rodzina Piaśnicka, Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka, 1996 rok i też inne, myślę, że to
kto należy
później
do tej rodziny? Czy to są wnukowie, prawnukowie tamtych pomordowanych, czy po prostu zwykła, normalna przyzwoitość i sympatia do tych ludzi i przerażenie tym dramatem, jaki tam miał miejsce jakby skupiło to stowarzyszenie.
1996 rok, powstanie Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka. Założycielem jest ksiądz dziekan Daniel Nowak, kustosz sanktuarium piaśnickiego. Jego członek rodziny, stryj, też zginął w Lesie Piaśnickim. On bardzo od długiego czasu, właściwie od początku swojego kapłaństwa, zanosił się właśnie z zamiarem założenia stowarzyszenia, które zrzesza ludzi i rodziny zamordowanych, ale też ludzi, którym na sercu leży właśnie propagowanie tej historii. Działa bardzo prężnie do dzisiaj. Ukazują się różne i publikacje książkowe, i wykłady, i prelekcje. I też między innymi właśnie za pośrednictwem telewizji Trwami i Radio Maryja też możemy właśnie mówić o tym na antenie. Jest to bardzo ważne, abyśmy o tym mówili, bo jak wiemy, że ta wiedza jest różna, a o tym po prostu trzeba mówić. Ja też, jeżeli ojciec pozwoli, to też powiem o tych inicjatywach w postaci filmów, na przykład 1990 rok, Las Piaśnicki, 2008 film Lecha Kujawskiego, później Auschwitz Memento, a jeszcze niedawno film Kamerdyner Filipa Bayona. To też wiemy, że o Piaśnicy też i śpiewano piosenki, bo też powstały, zespół Stone Creek nagrał i wiersze, i publikacje. A więc wiemy, że w różny sposób o tej historii można mówić. Są też Dni Piaśnickie Gminy Wejherowo. Jest też, mam przyjemność prowadzić Olimpiadę Wiedzy Martyrologii Piaśnicy. I najnowsza taka inicjatywa, motocyklowy rajd piaśnicki, drugi. Ja też sobie pozwolę zaprosić chętnych do udziału, motocyklistów, coś na wzór rajdu katyńskiego. 15 września przy Bramie Piaśnickiej ruszamy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Ruszamy w zwartej kolumnie motocyklowej na mszę świętą, aby tam właśnie pomodlić się, aby oddać hołd tam pomordowanym. To bardzo ważne, abyśmy o tym mówili i w różny sposób propagowali tą historię.
Zalubiają naszą wyobraźnię, wiedzę o tym wydarzeniu. Będziemy już zapraszali za chwilę naszych drogich radiosłuchaczy i telewizorów Telewizji Trwam, by do nas zadzwonili. Podsumowując, straszna zbrodnia. Wszyscy są już w ręku Boga. Tak, ale opowiadają przez groby i zapisaną historię nam tak wiele rzeczy miłowania ojczyzny i ciągle gdzieś mi tam w pamięci są te daty. 1 września, 30 września i finał tego dramatu 11 listopada. Tak szybko tyle tysięcy ludzi zamordowanych, najpierw zebranych, zaaresztowanych, przywiezionych i rozstrzelanych. Bardzo serdecznie zapraszamy naszych radiosłuchaczy i telewizorów telewizji Trwam, by do nas zadzwonili. I z Polski Północnej, wielu już ma zapisane te numery telefonu, ale z Polski z Północnej dzwonimy pod numer 56 657 0011. Z Polski Południowej 657 0012. Darmowe połączenia w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400 i za granicy 48 56 657 0013 i druga końcówka 0014. Jesteśmy na ziemi skrwawionej, na ziemi, która później została jakby naznaczona też komunizmem. Czy w tym czasie Piaśnica mogła opowiadać swoje dramatyczne dzieje? Czy to są lata dopiero po roku 89?
Piaśnica mogła opowiadać swoje dzieje, ale były to dzieje, które podlegały nawet można powiedzieć, że manipulacji, wręcz nawet cenzurze. Zachował się taki dokument wytworzony przez Służbę Bezpieczeństwa, który dotyczył pracy badaczki dziejów Piaśnicy, Barbary Bojarskiej, gdzie próbowano na niej wymusić troszkę inne ukazanie całej tragedii piaśnickiej, łącznie z zaniechaniem, w ogóle zatarciem informacji, że w Piaśnicy zabijano nie tylko Polaków. Końcowy wynik, konkluzja tego dokumentu była taka, że po prostu jeżeli Barbara Bojarska nie dokona pożądanych zabiegów, albo książka się nie ukaże, albo nie będzie papieru na druk.
Na jej wydanie.
Tak.
Komunistom nie zależało na ukazaniu pełnej prawdy z tego też powodu, że w Lesie Piaśnickim zginęli reprezentanci właśnie duchowieństwa, to martyrologium kapłaństwa, to błogosławiona Licja Kotowska.
Tam było kościoła.
Za dużo kościoła, za dużo inteligencji, to też nie pasowało. To też właśnie to, co zostało powiedziane, psychicznie chorzy przywiezieni z Rzeszy, że też ginęli w Piaśnicy właśnie też Niemcy. Tak?
No właśnie jeszcze o tej grupie ludzi tak dramatycznej przez swoją chorobę i doświadczenie życiowe, to w górnej grupie też był taki ośrodek dla tego typu chorych. Wszystkich również wymordowali, łącznie z ojcami werbistami, którzy poszli do obozów, a wielu z nich zginęło. To są okolice pełne mogił, tak jak ulice Warszawy, co kawałek idziemy i widzimy kamień z odliczonymi osobami, mniej więcej, bo jakżeż to policzyć, jakżeż to ułożyć w pewien porządek zamknięty, matematyczny. Tak też Pomorze ma takie swoje groby i takich swoich ludzi.
Tak samo szpitale, Świecie, Kocborowo. Ci ludzie zostali tak samo wymordowani i my do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie wiemy, gdzie oni się znajdują. Owszem, mamy pewne elementy zidentyfikowane, jeżeli chodzi o groby, o miejsca egzekucji, ale wszystkich tak naprawdę nie odkryto.
I witamy pierwszego radiosłuchacza i widza telewizji Trwam. Bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Ja w latach 70. byłem na czasach we Władysławowie i byliśmy w kościele i kapłan zobaczył, że są goście i zachęcił nas do zwiedzania, ale z podkreśleniem, żeby zwiedzić Piaśnicę, Sztutkow, Westerplatte. O Piaśnicy to ja nie słyszałem, ale po zwiedzeniu zobaczyłem, jakie tam było ludobójstwo, to zrozumiałem, że tam mordowali polskie elity i moją ojczyznę. A dlaczego? No zrozumiałem, że sam na sam, na przykład w 1939 roku Polska po Niemcom i Rosjanom by dała radę. Ale dwa potwory, Hitler i Stalin, dogadali się i był 1 września, 17 września, że atakowali moją ojczyznę. Oni wiedzieli, dzięki komu Polacy odzyskali wolność i wygrali na przykład w 1920 roku. Wiedzieli, że polska wolność to Kościół katolicki, inteligencja, nauczyciele, księża, patrioci, oficerowie, rodzina i z zaciekłością rzucili się na nasze elity, żeby raz na zawsze skończyć z Polską i odzyskać to, co w 1918 roku stracili. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
To prawda, że wielu ludzi przyjeżdżając na wczasy, na czas taki właśnie wakacyjny, urlopowy, na polskie morze, piękne morze, na Półwysep i Władysławowo, i Heli, i różne inne miejsca, Jastrzębia Góra, przejeżdża do Lasu Piaśnickiego trochę nawet nie wiedząc, gdzie jedzie. Jedzie do lasu, gdzieś tam słyszeli, bo ksiądz czy ktoś inny powiedział. I z tego takiego czasu beztroski, urlopu wpadają w miejsce martyrologii i bardzo często są właśnie za to wdzięczni, że tam poznają kawałek historii narodu polskiego, później wracają. Ja mam bardzo często takie relacje, bo też oprowadzam ludzi i turystów i innych, inne grupy, które właśnie zawsze wracają i opowiadają to innym. Dlatego też właśnie tak ważne jest to działanie stowarzyszenia.
Tak, i w nawiązaniu do tego, co mówił przed chwilką pan Stanisław i ojciec redaktor tutaj, błogosławiona siostra Alicja Kotowska, z ilu paragrafów była osobą obciążoną właśnie w tym systemie Rzeszy? Urodzona w Warszawie, generalne gubernatorstwo później, ludzi z Pomorza urodzonych na innych terenach miano wysiedlić. Osoba duchowna, osoba, która gdzieś uczestniczyła w roku 1920, czyli działania patriotyczne, osoba wykształcona, same materiały obciążające.
Halo, kolejny słuchacz jest z nami, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Helena z Wałcza.
Witamy serdecznie.
Witam profesorów i witam ojca. Ja w latach 90., 80. mieszkałam w Wejherowie i tam z mężem jechaliśmy właśnie do Piaśnicy, gdzie jest mogiła tych zbiorowych, tych, żeśmy tam się modlili, znicze zapaliliśmy tam kilka razy, ale chciałam to jeszcze powiedzieć i wiem, to, znam to całą historię, bo się dowiedziałam od księdza, któregoś tam, już nie pamiętam nazwiska, ale jeszcze o to chodzi, że po drodze przed tym mogiłą zbiorową jest grób leśniczego, który też był wyprowadzony i zastrzelony. I on leży tak po drodze, jak się jedzie do tej mogiły zbiorowej w tej Piaśnicy. I on też był wyprowadzony i zamordowany. O to mi właśnie chodziło, że...
Żeby jeszcze jego przypomnieć, a panowie go znają, jego
leśniczy życiowy. Kuniewski, ja tylko jeszcze dopowiem, bo dobrze, bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. Nekropolia Piaśnicka składa się z różnych stacji. Tam jest Droga Krzyżowa, ale też są miejsca, w których upamiętniamy właśnie różne stany, różne grupy. Jest grup kapłanów, czyli myślimy szczególnie wtedy o jezuitach zamordowanych, o siostrach zakonnych, o braciach, o księżach. Jest kołyska dziecięca, która upamiętnia właśnie dzieci zamordowane, wyrwane z tej kołyski. Ta kołyska jest symbolicznie pusta. Ludzie też, bardzo wzruszające miejsce, tam ludzie też przychodzą i modlą się. Stoi anioł stróż, stoi kołyska właśnie pusta i tam stawiają znicze. Też właśnie jest ten grób leśniczych, pani mówi o leśniczym Kuniewskim zamordowanym, a więc też mają swoje miejsce tam właśnie też różne przedstawiciele grup.
Chciałbym jeszcze przypomnieć nasze telefony do studia. Do studia Zbrodnia w Piaśnicy. Mamy gości pana doktora habilitowanego Piotra Semkowa, wykładowcy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a także pana Marcina Drewa, członka Stowarzyszenia Rodzina Piasecka. I za chwilę podam telefony, bo mamy już słuchacza. Halo?
Halo?
Witamy bardzo serdecznie. Pana imię?
Nie będzie pochwalony Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego.
Witam bardzo
serdecznie. Mam szczęście się dodzwonić. I właśnie dzisiaj temat tej Piaśnicy. Kiedyś to przedmówczyni pani mówiła, że pochodziła z Wałcza. Ja tam też kiedyś w Wałcu, że tak powiem, rezydowałem. No i akurat tam troszkę z wycieczkami to dużo ludzi mówiło, że tego. Gdzieś właśnie ta Piaśnica. Przejeżdżaliśmy tam tak dosłownie do tego, ale ten przewodnik powiedział nam, że właśnie to jest miejsce martyrologii, miejsce tego. I tak właśnie ta Piaśnica, no utkwiła mi to w pamięci. I tu słyszałem te rozmowy, no troszkę mi gardło zaczyna uwięzać głos, ale powiem szczerze, pan tu poruszył temat, że Niemcy wszystko widzieli tam, o tamtych stronach. Tutaj o naszych Wołyniu, o naszych stronach też dokumentację mieli dokładną. Dokładną, tak jak wujek Kolek opowiadał, bo był w tej samej broni w Włodzimierzu, tam w Jezowie. No to jak znaleźli tą dokumentację później, to Niemcy dosłownie mieli tam każde nazwisko, każdy adres, ile rodzin, w rodzinach ile osób. Także to było dokładnie wszystko, nie wiem, tak sprecyzowane, że wchodząc tutaj, aresztowali, wiedzieli kto jaki ma zawód, kto tego, także to utkwiła właśnie ta Piaśnica. Ale tutaj tereny Wołynia mnie bardzo interesują, zawsze to były tematy poruszane, ja się jakoś nieraz udało włączyć. Także to ta Piaśnica tam też, właśnie mówiła ta pani przewodniczka, to w tamtym czasie było tabu, to były lata 70., 80., ale tak na marginesie zaczęliśmy pytać dokładnie na te tematy, to mówiła właśnie, że wszędzie były zdrady. Wszędzie oni mieli tą piątą kolumnę, bodaj czy czwartą swoją, że to wszystko było tak zaplanowane dokładnie. Przecież oni tu doszli, Niemcy, do nas tylko do Buga. Czemu dalej nie poszli? Ten, jak to się mówi, Brykci, to oni mogli i Lwów, i Kijów, i pójść daleko, ale czekali na tych właśnie bolszewików. I wujek mówił, że mieli tak sprecyzowane dokumenty, tak dokładnie wiedzieli, gdzie ksiądz, gdzie no dosłownie wszystko spisane, nawet demonstrancje, nawet no kosztowności w kościołach widzieli, ile tam tego kto ma to. No to była tragedia, to była tragedia. Już tam nie wspomnę ten Wołyń, bo to przychodziły do mnie tutaj dwie studentki, kiedyś te sprawy poruszałem właśnie Wołynia, zdrady tej. I to pytają ludzie dzisiaj nawet i z Niemiec, miałem kuzynów i z Anglii, dlaczego skoro była ta brygada, ta dywizja wołyńska, dlaczego takie ofiary były duże. Płakaliśmy tutaj dosłownie, w tej chwili ja już też, bo to mam 70 prawie lat, wiecznie to było mówione, wiecznie to było przy stołach, przy spotkaniach, pamiętam, mali byliśmy i rodzice płakali my z nimi. I dzisiaj te sprawy poruszane jest coraz głośniej, że właśnie dlaczego? Nawet ci pytają z zachodu ludzi. I dosłownie sprawa też jeszcze może króciutko tak poruszę. Halo, jestem na antenie?
Tak.
No poruszę sprawę.
Ale zostawimy jeszcze miejsca komuś troszeczkę. Tak, ale słuchamy pana. Tak, słuchamy pana. Halo?
Ważna jest też. Może tak samo ważna jak Wołyń. Tak samo ważna jak Katyń. Ale powiem szczerze, tak szczerze powiem, dwóch śląskich Niemców dwa razy uratowało moje rodziny od rzezi, od zabójstwa przez Ukraińców. Babcie raz w Włodzimierzu na Lotniczej ulicy najechał Volkswagenem, niemiecki oficer, dwóch Ukraińców gnał za nią, strzelił, ubronił. Mówi do niej, Pieruna, co ty robisz tutaj? No masz szczęście, że ja jestem spod Gogolina, tam się skądś powiedział, że uciekaj do mnie, wlek, mówi do niej, tylko ten koszyk z jajkami zostaw, mówi. Drugi raz znowu tak samo, pierwszy uciekali tu do Polski, zbliżali się do mostu na Bugu tutaj, za Szyżowem, między Szyżowem a Rogalinem, też wyskoczyło kilku Niemców z lasów tych izowskich, a daleko, 2 kilometry gnali Ukraińcy na koniach. I oni wyskoczyli, pytają się, co by tak sami, no też musieli wiedzieć, dlaczego ktoś miał nas uchraniać. Okazało się, że to nie byli Ślązacy. Dali dwa jakieś tam dziuktory, dali jakieś tam filki, bo pytają się, czy macie broń. Nie, mówi, my wam niestety nie pomożemy, muszę uciekać, bo wiecie czemu. A broń nam wam damy, same sobie radźcie. No i taka prawda na tym polega między innymi ta kolaboracja może między Niemcami, między Rosjanami, że Polacy po prostu prosili o pomoc.
Dziękujemy panie Bogdanie, ale pan opowiada tak, jakby był tam na miejscu. Jaki to musiał być przekaz rodzinny, kiedy pan Bogdan mówi, że ma 70 lat. No to przecież nie był na Wołyniu, to byli jego rodzice. Z jakim pietyzmem opowiadali o dramatach w domu, kiedy pan Bogdan to tak zapamiętał.
A jednocześnie wypowiedź naszego tutaj telewidza pokazuje, jak głęboko te wydarzenia zapadły w świadomości po tylu latach.
Tak, przypominam telefony do naszego studia, ludobójstwo w Piaśnicy na początku II wojny światowej. To nasz temat i goście z nami z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 657 0012, darmowe połączenia w naszej rodzinie 536 600 300. 536 600 400 i z zagranicy 48 56 657 00 13 i drugi numer końcówka 00 14. I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam gości, pozdrawiam ojca. Miło znowu widzieć na ekranie i słyszeć w radio ojca Bolesława Słotę.
Dziękuję.
Pozdrawiam, Jarosław Zejherowa na Kaszubach.
Witamy serdecznie.
Ja w kontekście Piaśnicy. Gdy mówię Piaśnica, to wiem, że to jest miejsce martyrologii przede wszystkim Kaszubów, Pomorzan. To jest taki pierwszy polski Katyń. Można to porównać do Katynia, który dopiero wiele lat później nastąpił w historii tej wojny. Tutaj ginęli przede wszystkim elity, elita intelektualna, rzemiosło, ludzie Pomorza, którzy byli po prostu zlikwidowani dla samego likwidowania, podobało zagrożenie dla tego państwa niemieckiego tak bardzo zorganizowane. Jak wiemy, państwo niemieckie zawsze było poważnym państwem, ale czy miało ideę etyczną w swoim funkcjonowaniu, to już jest materiał dla historyków. To jest cywilizacja bizantyjska, która jest bardzo daleka od naszej łacińskiej. To jest przede wszystkim protestantyzm, który zafundował Europie wiele krzywd, zwłaszcza Polakom, którzy mieli ciągle obawy, że ktoś z zachodu ich najedzie. Tak również jest do dziś. Są zakusy, są Słubice, jest Gdańsk, rzeczy dzieją się dziwne we Wrocławiu, więc należy mieć to na uwadze. Nasz sąsiad, skądinąd bardzo zorganizowany, ale ciągle ma oko na naszą dziedzinę, ponieważ my jako Słowianie umiemy sobie bardzo doskonale radzić, mamy bogatą ziemię, pracowitych mieszkańców, ale ciągle nie mamy niestety bezpieczeństwa tego zewnętrznego. Tym bardziej, że Polska jeszcze do dziś nie posiada żadnego układu pokojowego tak z Niemcami, jak i z Rosją. Tylko na zakończenie jeszcze przypomnę, może panowie już powiedzieli, bo nie miała chwilę łączności, a może uzupełnią doskonale pan Marcin Drewa wie, to jest nasz kolega z Wejherowa, który opowie pewnie o Muzeum Piaśnickim, które powstało parę lat temu, które ma bardzo duży dorobek. Jest film Piaśnica, który można sobie również w internecie obejrzeć. Są organizowane różnego rodzaju konferencje. 4 do 5 września również będzie międzynarodowa konferencja Piaśnica, wydarzenia Wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej, pierwsze na świecie. Także bardzo dużo jest do opowiadania. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w studio, jak i słuchających, telewidzów i do usłyszenia z Panem Bogiem.
Dziękujemy panie Jarosławie. Może ten pierwszy wątek właśnie takiej kultury, która niedopasowana była jakby albo w sprzeczności z tradycjami Polski, z polską kulturą, która była też gdzieś u początków takiego obrania kursu śmierci w tym czasie.
Ten kurs ekspansywny tak naprawdę istniał zawsze, bo można powiedzieć, że silniejszy połyka słabszego. Kto był słabszy w tym momencie? W naszej historii, czyli w historii stosunków polsko-niemieckich w wieku XI, to myśmy byli stroną silniejszą, wygrywającą w tym przypadku. Weźmy pod uwagę chociażby wojny, które toczył Bolesław Chrobry, następnie jego syn Mieszko II. Po kilku wyprawach naszych na tereny niemieckie w kronikach zachowały się zapisy, że tam nawet trawa nie chciała rosnąć. No a potem naturalne dzieje. Naturalny proces dziejowy, rozpoczyna się ekspansja idąca w tym przypadku na wschód. Ale trzeba pamiętać o jeszcze jednym, bo my cały czas tutaj musimy mieć na uwadze ideologię, która w roku 1933 doszła do władzy. Przecież wielu Niemców deklarowało się wtedy, w tym roku 1933, jako wierzący. Jako wierzący, jako katolicy, jako protestanci. Stworzono nawet nowe wyznanie. Na potrzeby właśnie narodowo-socjalistycznych Niemiec ci, którzy nie chcieli się deklarować jako ateiści, podawali wierzący w Boga, Gott glaub ich. I to wystarczało. Tworzono nowe rytuały religijne, taki rytuał, można powiedzieć, związany tutaj w tym przypadku z SS, który polegał na świeckim nadaniu imienia przez, nazwijmy to, kapłana, czyli w tym przypadku osobę ubraną w mundur. To miał być taki odpowiednik kapłana. Przecież mamy zachowane fotografie bombek choinkowych ozdobionych swastyką. Nowi święci, czyli nie święci katolicy, nie żadne osoby związane z kościołem protestanckim, a tak zwani męczennicy ruchu narodowo-socjalistycznego.
Czyli ideologia, która naśladowała religię.
Dokładnie. Dokładnie.
Takie połączenie, powiedziałbym, wypełnienie tego. Nie?
To miał być taki miks, gdzie doszukiwano się tej aryjskości, tych korzeni aryjskości, gdzie odwoływano się nawet do czasów przedchrześcijańskich tutaj, ale według takiego badaczy złośliwego chichotu historii, najbliżej do tego ideału aryjskiego, to wcale nie było Niemcom, a właśnie Skandynawom.
I mamy połączenie nowe. Bardzo serdecznie witamy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuję jako z Dolnego Śląska. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, szanownych gości. Ja tylko mam jedno pytanie, które zadam szanownym gościom i powiem dwa zdania. Pytanie następujące. Może coś powiedzą nasi goście. Co się działo później na tamtych terenach, a mam na myśli, jak dbano o ciała zmarłych, czy to robili nasi rodacy, mam na myśli budowanie grobów, pochowanie po chrześcijańsku tych wszystkich zmarłych, czy to było po ekshumacji, jak to wyglądało. A takie dwa zdania dodatkowe, ja mam 35 lat i na przykład o rzezi wołyńskiej albo o obławie augustowskiej dowiedziałem się od mojej babci, kiedy byłem nastolatkiem. Moja babcia jeszcze żyje, w tym marcu skończyła 90 lat. I kiedy byłem nastolatkiem, to czasem tak sama z siebie nam opowiadała właśnie takie historie. I opowiadała, że miała znajomego, który przeżył rzeź wołyńską. I opowiadał, że on przeżył tylko dlatego, że schował się do domu w takiej wykopanej piwnicy, o czym Ukraińcy nie wiedzieli. I kiedy już po rzezi wyszedł na wieś i szedł przez wieś, to cytuję, babcia mi powiedziała, że zdejmował ze sztachet nabijane dzieci nasze polskie na przykład. Tak byli Ukraińcy bestialscy, prawda, w tym co robili. I na przykład ja w szkole, chociaż lubiałem lekcje historii, uczęszczałem regularnie, nie słyszałem o rzezi wołyńskiej albo o obławie augustowskiej, albo tak jak dzisiaj mówimy o obławie tej, można powiedzieć, obławie o tej rzezi w tym lesie, prawda? W tym, proszę przypomnieć nazwę.
Piaśnica.
O właśnie. Piaśnica. Dlatego bardzo pięknie, że są takie audycje jak w Radiu Maryja i jeszcze w innych radiach, bo to na przykład o obławie augustowskiej słyszałem w innym radiu, ale na przykład tak jak dzisiaj, żeby pielęgnować tą historię i oby tak dalej, oby powtarzać to z pokolenia na pokolenie. Ja na pewno swojemu synkowi, który ma teraz 4 lata, kiedy będzie większy, to przekażę to dalej, żeby ta historia jednak przetrwała z pokolenia na pokolenie. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Jakubie. Jeszcze dwa pytania do pana. Jak ma na imię babcia?
Babcia Irenka w tym roku skończyła 90 lat.
I pozdrawiamy ją bardzo serdecznie, a synek?
A babcia pochodzi z okolic Augustowa. Opowiadała mi, że kiedy zaczęła się wojna, to niestety musieli uciekać i uciekali na nasze zachodnie strony I tak tutaj wylądowała, tak mówiąc kolokwialnie, na Dolnym Śląsku, gdzie poznała mojego świętej pamięci dziadka i tak dalej, tak historia się potoczyła.
A synek pana jakie ma imię?
Maksymilian.
Maksymilian, wspaniałe imię. Pozdrawiamy, gratulujemy i pan mówi, że miał 30, ma 34 lata i w szkole nie słyszał, a dzisiaj szkoła, nie wiem czy wszędzie, ale programy w całej Europie były tak konstruowane, żeby dojść właściwie do początku XX wieku i o wojnach, i o tym wszystkim, co jest największym dramatem dotychczasowym świata, nie mówić nic.
Tutaj jest jeszcze coś dla pokolenia niemieckiego, tego wychowanego już po II wojnie światowej, urodzonego gdzieś na styk, prawda, wojna, pokój. Były to tematy wstydliwe. Przecież ich ojcowie, dziadkowie wywołali dwie wielkie wojny. O I wojnie światowej mówiono wielka wojna. Była tak ogromna, tak wielka, że drugiej już miało nie być. Następnej, jakiejkolwiek w ogóle miało nie być. Mija 20 lat, mamy kolejną wojnę. Dlatego też z biegiem czasu w niemieckich podręcznikach do historii dokonano pewnego charakterystycznego zabiegu. Proces dziejowy został doprowadzony do roku 1933. Potem od roku 1933 do władzy dochodzą, to jest bardzo modne w tej chwili słowo, jacyś naziści, kosmici. Potem mamy rok 1945, czyli wielką traumę związaną tutaj z rozdziałem Niemiec na wschodnie, zachodnie, zjednoczenie i tak to wygląda. Ale w ogóle nauczanie historii, mówię tak patrząc chociażby na swoje wykształcenie historyka, jest dosyć kulawe, cokolwiek by nie mówić, bo program został okrojony i w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, patrząc chociażby na Polskę, na uczelniach, jeżeli ktoś nie studiuje tego kierunku, czyli kierunku historia, to praktycznie nigdy się z tym nie zetknie po raz kolejny.
Studiuje i coś więcej doczytuje, gdzieś więcej jeszcze
trzeba
informacji
jeszcze
szuka.
Doczytać. Mhm. Tak.
Pan jeszcze poruszył kilka wątków tak naprawdę. Dla mnie takim bardzo ważnym i takim, myślę, wstrząsającym też dla słuchaczy i dla państwa jest ten wątek tej rzezi wołyńskiej i tego, co Ukraińcy robili, w jaki to sposób. Ale niestety mamy relacje, że to właśnie w Piaśnicy też się działo, że te roztrzaskiwane czaszki niemowlaków i dzieci to też się działo na podstawie właśnie tych ekshumacji, ale też i znajdowano później kawałki czaszki, szczęki, czy też zęby wbite w pień drzewa. I tak jak powiedziałem, no Niemcy nie wykorzystywali często właśnie kuli do tego, aby zamordować. Często te ciała też odnajdywano, czaszki zmiażdżone kolbą karabinu, albo też znajdywano w pozycji klęczącej, co by powodowało właśnie, co wiemy o tym, że też na pół, no, można powiedzieć, żywych, czy też osoby zasypywano, tak, i gdzieś tam się próbowały ratować, a więc to jest wstrząsające i te relacje właśnie pani Elżbiety Elwart, która później to opowiadała. To jest jedna rzecz. Pan też pytał o te ciała, czy zostały godnie pochowane. Tak, to miało miejsce, szczątki odkopywano. My wiemy właśnie, że setki czy też tysiące osób zostało właśnie zbezczeszczone, bo Niemcy odmówili też tej godności po śmierci
tym
zamordowanym, tak? Natomiast dwa groby, dwa doły zostały odkopane i tam Niemcy albo przez nieuwagę, albo też nie zdążyli skremować tych ciał. Tam było 305 ciał i też w takich drewnianych skrzyniach, drewnianych trumnach zostały pochowane już i oddano cześć. Oddajemy cześć właściwie
od 1945 roku, tak, bo już o tym mówiliśmy.
Tak, oddajemy też poprzez uroczystości. Jeszcze jedną rzecz powiem bardzo ważną. Każdą pierwszą niedzielę października odbywają się tam uroczystości patriotyczno-religijne. Piękne, wielkie wydarzenie i tam też modlimy się w tym lesie.
11 listopada.
11 listopada.
Panowie
tak, co miesiąc odbywają się tam prześwięte. święte, ale właśnie takie szczególne wydarzenie to jest te uroczystości patriotyczno-religijne.
I słuchać jest z nami. Bardzo serdecznie witamy. Halo? Halo, halo?
Halo?
Witamy serdecznie.
Niech będzie Pan Chwalny Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja dzwonię ze Strzębie Góry. Pana i... imię Zbyszek.
A, Zbyszek. Witamy, i Panie Zbyszek.
Przebywamy w Nawczasach co roku, ma 26 lat. I nie wiedziałem o tej zbrodni. Dopiero mój serdeczny kolega Marcin Grewa mi tą straszną zbrodnię przedstawił. I nawet kiedyś tak nawet zawiózł mnie nas tam samochodem do tego klasy Piaśnickich. I wtedy, w sumie, że tak powiem, uwierzyłem dosłownie, jak to ta tragedia w sumie tam wyglądała. Także chciałbym panu Marcinowi bardzo podziękować, mój serdeczny koledze i z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Słuchać, że to jeden to jedna osoba z osób, które tam właśnie zawoziłem. To bardzo miłe też.
Tu zjawiła się taka informacja, bardzo mi sympatyczna w tym dramacie, o którym mówimy. Mianowicie dwie osoby mówiło, że było na wakacjach nad morzem w okolicach Gdańska, Gdyni, Wejherowa i na tymże wybrzeżu. I w ogłoszeniach parafialnych proboszczowie mówią, słuchajcie, nie tylko słońce, morze, plaża i lody, ale wpadnijcie właśnie do Piaśnicy. Pojedźcie tam. To jest piękne, słuchajcie.
Dlatego tak ważna jest właśnie działalność takich stowarzyszeń jak Rodzina Piaśnicka, aby propagować tą historię. To jest też zadanie dla historyków, dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast kapłani też mają swoją rolę do spełnienia, aby mówić właśnie o tym, co tam się wydarzyło. I osoby, które no, teoretycznie wydawałoby się, że jadą w innym celu, nie oszukujmy się, jest to czas wakacji, tak, czas urlopu.
Na wakacje.
Tak, to tam też mogą pojechać do lasu. I tam jest i przewodnik, i są tablice pięknie zrobione. I tam właśnie zapoznają się z tą historią tragiczną.
Będziemy powoli finalizować naszą audycję. Mówiliśmy o dramatach, wspomnieliśmy kilka nazwisk tutaj, łącznie z siostrą Alicją Kotowską, wielką bohaterką, 39-letnią zakonnicą, która doprowadziła szkołę w Wejherowie na wysoki poziom. Na Pomorzu były dwie takie szkoły, właśnie tu w Toruniu prowadzone, gimnazjum przez Ojców Redemptorystów, tu obok budynku, który się znajdujemy teraz w studiu. I to gimnazjum było tak wysoko cenione. Ona w 4-5 latach dokonała jakiegoś cudu i służby młodzieży i dzieciom przez to, że ta szkoła tak stanęła na nogi i to na takim wysokim poziomie. Kapłanów, których Kościół ukazał jako wielkie wzory, to nazwiska tutaj również padły. Dzisiaj co byśmy... Podsumowując tamten dramat, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć? Co powinni właśnie myśleć ludzie, którzy przyjeżdżają do Piaśnicy, modlą się nad tymi grobami i pytają o tych ludzi, którzy zostali wtedy tak dramatycznie zamordowani?
Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że jest to element naszej historii. Ta historia była trudna, krwawa niejednokrotnie. Na pytanie, które może się pojawić, a dlaczego cały czas mówimy o tego typu sprawach, dlaczego nie patrzymy w przyszłość? Patrzymy w przyszłość, bo na przyszłość rzutują wnioski wyciągnięte właśnie z takich wydarzeń, aby nigdy więcej się nie powtórzyły. I na zakończenie chciałbym przytoczyć tutaj słowa, które bardzo głęboko mi utkwiły. Wiele lat temu je usłyszałem. Były to słowa wypowiedziane przez Leona Lędziona, członka Polonii Gdańskiej, który całe swoje dorosłe życie spędził w obozach koncentracyjnych. Dosłownie od początku aż do końca wojny. Jego ojciec Antoni był posłem polskim do Volkstagu, rozstrzelany w roku 1940 w egzekucji polskiej inteligencji w Stutthofie. Leon Lędzion po wojnie oprowadzał wycieczki niemieckie. Biegle znał ten język. Opowiadał im, jak wyglądał Gdańsk przed wojną, co go spotkało, na pytanie dlaczego. Dlaczego on to robi? Przecież rodzina tknięta wielką traumą. On odpowiedział tak. Wybaczyć można wszystko, ale nie wolno zapomnieć. I trzeba pamiętać o tym.
Trzeba pamiętać o Piaśnicy w wymiarze nieoskarżenia. Dziś Piaśnica nie oskarża. My dzisiaj z Piaśnicy musimy wyciągnąć pewne wnioski. Jakie? A takie, dlaczego ci ludzie zginęli? A dlatego, że byli polskimi patriotami i katolikami. I dlatego też pamiętajmy o polskich bohaterach. O historii Piaśnicy można mówić na wiele sposobów, a dzisiaj też stowarzyszenie i inne grupy, a ja w tym miejscu też pozwoli ojciec, powiem o 7 Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej, która też włącza się w różne inicjatywy, pokazuje, że ta historia jest bardzo trudna. Jest to cierpienie ludzi, jest martyrologia narodu polskiego, ale pamiętajmy, dlaczego ci ludzie zginęli.
Życie ludzi opowiada ten dramat tam zamordowanych. Groby teraz mówią, a czasem wołają. I musimy usłyszeć to wołanie, tę mowę bohaterów i mowę grobów, ponieważ ojczyzna jest ta sama. Ojczyzna potrzebuje takich wzorców. Bez wzorców stajemy się mniej więcej tak, jak to gdzieś się dzisiaj mówi, wszyscy równi. Nie ma tak. Po prostu nie ma. Przez Boga jesteśmy stworzeni, każdy osobna indywidualność, każda osobna wartość i ta nierówność jest wspaniała, a nie mamy się w jakiś sposób podporządkowywać po jakąś jedną linię. To jest sad w ogrodzie, to jest płot wokół domu, tak pod jedną linię, ale nie człowiek, nie bohaterowie, nie myśl, nie miłość wielka, która rodziła się w tych ludziach Boga i Ojczyzny. Nie tak. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy o ludobójstwie w Piaśnicy na początku II wojny światowej. Bardzo miłymi gośćmi naszych rozmów niedokończonych dzisiaj byli pan doktor habilitowany Piotr Semkow, profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. I pan Marcin Drewa, członek Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy naszym telewidzom, telewizji Trwam, radiosłuchaczom, że byli razem z nami. Życzymy wam Bożego błogosławieństwa i dużo sił w przekazie tak dramatycznej, niezwykłej, bohaterskiej historii naszego narodu.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Wszystkich pozdrawia ojciec Bolesław Słota, redemptorysta.